Drodzy księża, bracia i siostry, dzisiaj o bezradności. Niełatwym doświadczeniem życiowym jest poczucie bezradności, poczucie bezsilności. Bezradność to nie tylko odkrycie przeszkód, które napotykamy i które wydają się nam nie do pokonania. Bezradność jest zagrożeniem dla duszy. Wraz z nią bowiem do naszego serca wkradają się smutek, melancholia, lęk, a na koniec depresja. Bezradność rodzi się, gdy na naszych oczach rozpadają się rzeczy ważne, a my nie mamy na to wpływu. Bezradność pojawia się nagle, atakuje brutalnie albo wręcz przeciwnie, ogarnia człowieka powoli, łudząc nadzieją na rychłą poprawę losu. Bezsilność nie zawsze zależy od nas. Bywa ona owocem ludzkiej obojętności, ignorancji albo po prostu przeciwności losu. Czasem jednak może być wynikiem naszych własnych zaniedbań. Moi drodzy, bezradność jest bólem duszy zrodzonym przez cierpienie, na które nie mamy wpływu i któremu nie umiemy zaradzić. Źródłem cierpienia może być otaczający nas świat, ludzie, ale też i my sami. Bezradność wobec świata, wobec jego żywiołów, wobec chorób i przemijania, wobec śmierci ukochanych osób. Co więcej, nie potrafimy zatrzymać w ręku naszego największego skarbu – życia, bezradni. Przed jego utratą nie uchronią nas ani bogactwa, ani stanowiska, ani też godności czy też tytuły. W życiu doczesnym zapewne liczą się pochodzenie, wykształcenie, pozycja, ale w życiu przyszłym nie będą one miały już takiego znaczenia. Warto to mieć na uwadze, kiedy jeszcze się żyje. Dobrze unaocznia nam to ceremonia pogrzebowa Habsburgów. W centrum Wiednia, w podziemiach kościoła ojców kapucynów, znajduje się krypta cesarska tego znamienitego rodu. Spoczywają tam Maria Teresa, Franciszek Józef i księżniczka Sisi. Ostatni pochówek odbył się w 2011 roku. Obowiązująca od stuleci ceremonia pogrzebowa ma głębokie i pouczające przesłanie. Otóż po mszy świętej, odprawionej w katedrze świętego Stefana, kondukt udaje się do kościoła ojców kapucynów. I procesję prowadzi mistrz ceremonii. Zatrzymuje się on przed zamkniętymi drzwiami kościoła. Zaś we wnętrzu kościoła czekają na zmarłego ojcowie kapucyni. Mistrz ceremonii podchodzi do drzwi i puka laską, prosząc o otwarcie kościoła. I przełożony wspólnoty zakonnej pyta, kto chce uzyskać wstęp, kto chce wejść do środka. I wtedy mistrz ceremonii podaje imię i nazwisko zmarłego, a następnie odczytuje litanie posiadanych przez niego tytułów i godności. I ze środka kościoła odzywa się głos przełożonego zakonu: nie znamy go. Wtedy mistrz ceremonii po chwili puka jeszcze raz do drzwi kościoła i na pytanie, kto chce uzyskać wejście, czyta tylko najważniejsze tytuły zmarłego. I za drzwi ponownie pada odpowiedź: nie znamy go. I wtedy po raz trzeci ceremoniarz pogrzebu uderza laską w drzwi kościoła i na pytanie, kto chce uzyskać wejście, odpowiada: śmiertelny grzesznik. i podaje imię i nazwisko. I za drzwi pada decyzja: niech wejdzie. Drzwi się otwierają i kondukt udaje się do kościoła, aby złożyć ciało zmarłego na wieczne spoczywanie. Wielki ród, potężna monarchia, bezradna wobec śmierci. W krypcie zaś nie pytają o tytuły, pytają o twoją nadzieję. Bracia i siostry, ale istnieje też bezradność wobec mechanizmów tego świata. Martwią nas polityka, ekonomia, szalejący dziś koronawirus, wojny i szaleńcy, którzy uparli się zniszczyć świat. Co my możemy poradzić? Po ludzku jesteśmy bezradni. Ale wielu z nas odczuwa bezradność także wobec samego siebie, swojego rozwoju, swoich relacji z ludźmi, nawet w rodzinie. Jesteśmy bezradni wobec swojego wyrażania miłości, a nieraz jesteśmy bezradni wobec swojego charakteru. Tę bezradność można zamaskować tiurem radosnego, spełnionego życia, żyjąc bezradnie. Widać to wtedy, gdy próbujemy naprawiać innych, ale nie siebie. I widać to też wtedy, gdy małe problemy czynimy główną misją swojego życia, a wielkie problemy przestajemy nazywać problemami i udajemy, że po prostu nie istnieją. Skryć bezradność, można na jakiś czas. Jednak aby leczyć się z bezradności, może trzeba zapytać siebie wprost: co jest główną misją mojego życia? Do pewnego biznesmena przyszedł dziennikarz z zamiarem przeprowadzenia wywiadu. I mówi na początku do niego tak: proszę nam powiedzieć, czym się pan zajmuje? Staram się być dobrym chrześcijaninem, odpowiedział biznesmen. I ledwie skończył, a zniecierpliwiony dziennikarz pyta: ale konkretnie, czym się pan zajmuje cały dzień? Staram się być dobrym chrześcijaninem. I podirytowany dziennikarz pokręcił głową i mówi tak: ale jak pan zarabia na życie? Z czego pan płaci podatki? A, o to chodzi. Uśmiechnął się biznesmen, mówi: jestem właścicielem sieci sklepów, ale wie pan, to nie jest dla mnie najważniejsze. A czy my już wiemy, co dla nas jest najważniejsze? Jeśli nie, to bezradność zabija nas od środka. Wrodzi się w nas złość, bowiem nie umiemy odnaleźć swojego własnego życia, swojej misji życiowej. Moi drodzy, bezradność jest trucizną, którą demon perfekcyjnie wykorzystuje, by nas zniechęcić do radości w życiu, by odebrać nam entuzjazm i okraść nas wdzięczności za tysiące małych rzeczy, które nam się codziennie przydarzają. Czy można sobie poradzić z własną bezradnością? Ksiądz Tomasz Halik w książce Huranie Jestem Bogiem podpowiada, jak sobie radzić z bezradnością. Pisze tak: warto nauczyć się wypuszczać sprawy z rąk, mając świadomość, że człowiek nie może być wszystkim. To prawdziwa ulga, kontynuuje Halik, móc ułożyć się do snu, oddając wcześniej w modlitwie swój dzień w Boże dłonie. Bóg zaczyna przemawiać wtedy, gdy opuścimy świadomie okupowany Boży tron. Nasze egocentryczne ja bywa najbardziej natrętnym pretendentem do tronu Boga. Moi drodzy, ten egocentryzm produkuje w nas bezradność. I teraz nauczyć się wypuszczać sprawy z rąk. Tak się można leczyć z bezradności. Walka z bezradnością zaczyna się od zrozumienia, że po prostu nie mamy bezpośredniego wpływu na większość problemów tego świata i nigdy nie będziemy mieli. Zrozumieć to jednak nie to samo, co się z tym pogodzić. Kto może nam pomóc w tym wychodzeniu w bezradności? Często ciekawi mnie, dlaczego ludzie studiują teologię i wręczając im indeksy na początku roku akademickiego, podpytuję dyskretnie o motywację podjęcia studiów, które nie dadzą może wielkich materialnych korzyści. I podobnie czynię to przy obronie prac magisterskich. Otóż wielu z nich mówi, że chce później uczyć katechezy, inni pragną posługiwać w parafii, a jeszcze inni mówią, że chcą po prostu studiować dla siebie. I wzruszyła mnie szczególnie odpowiedź pewnej młodej kobiety. Pytam, jaki pani ma zawód? Gdzie pani pracuje? Pracuję w administracji miasta, powiedziała. No to do czego pani w życiu ta teologia? Ona tak spojrzała na komisję egzaminacyjną i po chwili ciszy powiedziała, od 10 lat nie piję. Ale był taki czas, a może stan, że byłam bezradna wobec samej siebie. I on podał mi rękę. I wyszłam z nałogu. Dlatego chciałam bardziej poznać tego, który mnie uratował. Rozumie ksiądz? Jestem bardzo szczęśliwa. Poznałam go lepiej, a tak naprawdę to zaprzyjaźniłam się z Bogiem na tych teologicznych studiach. Dziś bronię pracę magisterską, a na wiosnę wychodzę za mąż. Teologia pozwala mi być dobrą osobą, szczęśliwym człowiekiem. Pomyślałem sobie, jak widać, teologia nie jest teorią dla teorii, nauką dla nauki. Studia teologiczne budzą w człowieku jakieś uśpione pokłady dobra. Myślenie o Bogu budzi w nas tęsknotę. Tęsknotę za wiecznością, za Bogiem. A tęsknota pozwala nam wychodzić poza ramy doczesności. Wyprowadza nas z bezradności. Moi drodzy, świat, w którym dzisiaj żyjemy, sprawia, że gubimy tęsknotę, a bez tęsknoty nie ma życia. I bez tęsknoty za nie przekroczymy też beznadziejnych sytuacji. A czy jest jakieś lekarstwo na tę bezradność duchową? Ktoś budzi mnie. Czuję ostrożne, lekkie dotknięcie. Twarz, która pochyla się nade mną, jest ciemna. Widzę nad nią biały turban, tak jasny, że niemal świecący, jakby pociągnięty fosforem. Napisał Ryszard Kapuściński w książce Heban. I dalej dodaje, jest jeszcze noc, ale wokół panuje ruch. Kobiety rozbierają szałasy, chłopcy układają chrust na ognisku. Jest jakiś pośpiech w tej krzątaninie, wyścig z czasem. Zrobić jak najwięcej, nim pojawi się słońce i zacznie upał. Trzeba więc szybko zwinąć nocne koczowisko i ruszyć w drogę. Ci ludzie nie czują żadnego związku z miejscem, w którym są. Zaraz stąd pójdą, nie zostawiając śladu. A w swoich dumkach, które śpiewają wieczorem, ciągle będzie powtarzał się refren „Moja ojczyzna”. Moja ojczyzna jest tam, gdzie pada deszcz. Kapuściński opisuje w ten sposób życie jednego z ludów w północnej Somalii. I mówi, że lud ten pielgrzymuje od studni do studni, od oazy do oazy, unikając palących promieni słońca pustyni. Bez studni nie ma życia. Studnia jest nieodzowna. Studnia obfita w świeżą, zdrową wodę. Lecz aby do niej dotrzeć, trzeba nie lada wysiłku, trudu, nieraz całych dni marszu w słońcu i odwagi w obliczu różnych niebezpieczeństw. Moi drodzy, współczesny człowiek idzie przez życie podobnie jak ów pustynny, koczowniczy lud. Pustynia nas wypala, odbiera moc, ale póki się idzie, póty jest nadzieja, że znów dojdzie się do studni. Studnia, z której czerpaliśmy wodę, pozostała daleko w tyle, do nowej jeszcze wciąż daleko. I nieraz nie widzimy żadnych szlaków, ścieżek czy gościńców. I mamy wrażenie, że wszystkie znane nam drogi zasypał ruchomy piasek pustynnej codzienności. I w tym miejscu zaczyna się walka o przetrwanie, nie studni, ale o nasze przetrwanie. Studnia jest studnią i nią pozostanie, ale zagrożeni jesteśmy my. Święty Augustyn stwierdził, że życie człowieka jest ćwiczeniem się w tęsknocie. I nie chodzi tu jednak o jakąkolwiek tęsknotę, ale o tęsknotę podstawową, najważniejszą. Chodzi o ten rodzaj tęsknoty, który wytycza kierunek życia, nadaje mu treść i ostateczny sens, a także siłę do szukania źródła, studni na pustyni. Drodzy moi, ćwiczyć się w tęsknocie za bliskością z Bogiem, żeby nie zginąć na pustyni. Tęskniący za Bogiem to jest wierzący, który nie chce pozostać tym, kim jest. Chce wzrastać. Chce być kimś więcej, kimś bardziej niż jest. Tęskniący za barankiem. Szukający ciągle nowych studni, źródeł życia na pustyni. Moi drodzy, tęskniący za barankiem staje się mocny mocą baranka. Tak leczy się bezradność ducha. Każdy może być bezradny, ale z pomocą przychodzi nam Bóg i często robi to przez drugiego człowieka. Halina Poświatowska, poetka pierwszej połowy XX wieku, z powodu wady serca większość życia spędziła w szpitalach i sanatoriach. Po śmierci przedwcześnie zmarłego męża, 21-letniego Adolfa Poświatowskiego, wyczerpana trafiła do szpitala w Krakowie. Bezradna w swojej chorobie, osamotniona w miłości, nie chciała już dalej po prostu żyć. I któregoś wieczoru, gdy leżała wyczerpana kolejnym atakiem, usiadł przy niej jej lekarz, profesor Aleksandrowicz, i próbując przerwać milczenie dziewczyny, zapytał: powiedz mi, dziecko, czym ty się interesujesz? Co ty lubisz robić? I po chwili milczenia Halina powiedziała: no, lubię recytować wiersze. A sama piszesz? Zapytał. Raz napisałam na imieniny nauczycielki. No to spróbuj pisać teraz, mówi profesor. Jeżeli dzisiejsza medycyna nie może cię wyleczyć, to sztuka powinna przynajmniej przynieść ci ulgę. Ból i smutek są twórcze, a twórczość daje początek zdrowiu. Profesor wiedział, że Halina poczytuje poezję Szymborskiej i chcąc jej zrobić po prostu przyjemność, sprowadził poetkę do szpitala, aby chora mogła ją osobiście poznać. I oburzona Poświatowska powiedziała wtedy: jak pan śmie wprowadzać osoby trzecie do mojego leczenia? Ona jest poetką, nie lekarzem. I profesor powiedział wtedy ważne zdanie. Lekarzem powinien być każdy. Nie chirurgiem oczywiście, ale ulżyć w cierpieniu innemu człowiekowi może każdy człowiek. drugi człowiek lekarzem bezradności. Moi drodzy, życie jest warte, by się o nie starać. Każde życie. Nawet życie w bezradności. I ty również możesz być lekarzem cierpiących na bezradność. W tej chorobie ważne jest pokazanie sensu życia. Wnieść sens w bezsens. Oto jest lekarstwo na bezradność. A co o bezradności mówi nam Bóg? Paradoksalnie bezsilność może być również narzędziem Boga. To nie znaczy, że Bóg pragnie naszej bezradności, tak jak nie pragnął śmierci swojego Syna na krzyżu. Wobec potęgi zła właśnie bezsilność ukrzyżowanego stała się śmiercią naszej śmierci. Ukrzyżowany, po ludzku bezradny Chrystus przyniósł nam wszystkim życie. Nigdy wcześniej Jego władza nie była tak wielka, jak w tym momencie, gdy nie mógł już poruszyć przybitą do krzyża ręką. I wtedy poruszyła się moc Boga. Człowiek został odkupiony, grzechy przebaczone, a miłość została podarowana wszystkim. Moi drodzy, kiedy my czujemy się bezradni, wręcz ukrzyżowani przez problemy i zło tego świata, możemy postąpić jak Chrystus. Oddać Bogu własną bezsilność, przestać walczyć, przestać oskarżać, tylko tak bezsilnie położyć się krzyżem u stóp krzyża, choćby we własnym pokoju. Bezsilny, ale nabierający mocy, aby później wstać i żyć mocą krzyża. Amen.